Zapraszam na drugi odcinek rekolekcji Droga Opatrzności, w którym przyjrzymy się bliżej naszej tendencji do zbaczania z dróg Bożej Opatrzności. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Przypomnę tylko, że proponuję, żebyśmy Bożą Opatrzność rozumieli jako plan, pomysł Pana Boga na osiągnięcie celu. Celem jest zbawienie, moje, Twoje, bo Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Podczas naszego ostatniego spotkania z cyklu rekolekcyjnego Droga Opatrzności mówiliśmy o tym, że Boża Opatrzność wynika z Bożej miłości. Nie jest to łatwe, bo Boża miłość wyraża się w inne sposoby niż my byśmy oczekiwali. I mówiliśmy o tym, że Bóg jest przede wszystkim inny, inny od naszych wyobrażeń, Jego myśli nie są myślami naszymi i nie jesteśmy w stanie zrozumieć dróg Bożej Opatrzności. Mówiliśmy też o tym, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby z planem Bożej Opatrzności współpracować, że nie jesteśmy marionetkami ani kukiełkami w dłoniach Boga, natomiast jesteśmy zaproszeni do aktywnego współdziałania w realizacji Bożego planu. Mówiliśmy też o tym, że jest miejsce i przestrzeń na to, żeby nie rozumieć, żeby przeżywać wewnętrzny bunt, niepokój, zawiedzone oczekiwania. I mówiliśmy o tym, że warto to Bogu powiedzieć, warto to wyrazić wprost, tak jak robiła to Marta i warto ostatecznie jakoś skapitulować przed Bogiem, to znaczy wyznać głęboko z serca, tak Panie, Ty jesteś Mesjaszem, ja mocno wierzę w to, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. I mówiliśmy o tym, że to jest rodzaj pewnego powierzenia. I dziś stawiamy kolejny krok i dzień ostatni, czyli nasze ostatnie spotkanie rekolekcyjne, myślę, że można byłoby dobrze podsumować słowami psalmu 23, a czytamy tam, że Pan wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Pan wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. My często tych ścieżek nie rozumiemy, natomiast to jest ważne słowo, że te ścieżki są właściwe. To nie są zawsze ścieżki przyjemne, to nie są zawsze ścieżki łatwe, natomiast one są właściwe. I dziś zastanowimy się nad tym, zatrzymamy się, jak to dzieje się, że my z tych właściwych ścieżek, po których prowadzi nas Bóg w swojej opatrzności, my z nich nieustannie zbaczamy. Mamy taką tendencję do tego, żeby z tych ścieżek zbaczać i to nazywamy tak naprawdę grzechem. I nad tym się dłużej dzisiaj zatrzymamy. Pozwólcie, że sięgniemy do liturgii słowa, bo w tym dniu, kiedy były głoszone rekolekcje, była czytana Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, wersety od 1 do 11. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Taką Ewangelię dostaliśmy w dniu, kiedy były prowadzone rekolekcje i chcę zwrócić uwagę, że jest też ważne pierwsze czytanie z Księgi Daniela, historia Zuzanny, która została niesłusznie oskarżona i ostatecznie ocalona. I też mamy psalm 23, stąd było to nawiązanie. Ten psalm też będzie nam pomocny w naszych rozważaniach rekolekcyjnych. Więc takim tematem, który możemy sobie wyłuskać, tematem przewodnim z tych czytań, o których teraz sobie mówimy, które zostały też odczytane, jest grzech. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć o tym i zarówno kobieta, która pochwycona została na cudzołóstwie, symbolizuje grzech i konsekwencje grzechu, których ona doświadczyła. I mamy też Zuzannę, która doświadcza konsekwencji cudzego grzechu, grzechu starców z tej historii. I też ostatecznie i Zuzanna, i kobieta cudzołożna zostały cudownie ocalone przez Boga, przez Chrystusa. I chcemy zatrzymać się nad tajemnicą grzechu i to też jest temat związany z naszym wiodącym tematem, czyli Bożą Opatrznością. Mamy więc grzech. I teraz chciałbym, żebyśmy się chwilkę nad tym zatrzymali, nad rozumieniem tego pojęcia, bo ja zauważam takie ogromne spłycenie tego terminu w świadomości bardzo wielu osób wierzących. I to spłycenie w dużym skrócie polega na tym, że wielu z nas kojarzy grzech z takim myśleniem jakby prawniczym, moralnym, że są pewne zasady, których trzeba przestrzegać. Jak te zasady są łamane, to są jakieś konsekwencje w postaci kar. No po prostu jakbyśmy, nie wiem, jechali sobie ulicą przez miasto, tam mamy 50, jedziemy 70, nas złapie tam fotoradar czy jakiś patrol i płacimy mandat 100 czy tam 200 zł. Jest przewinienie, złamanie przepisu i jest też od razu jakaś kara, jeżeli zostaniemy nad tym przyłapani. I teraz jaki jest problem z tego rodzaju rozumowaniem? Problemów jest wiele. Jeden z nich jest taki, że mamy bardzo uproszczone postrzeganie Boga. I Boga wtedy widzimy, może nieświadomie, ale to zakłada, że Bóg jest wtedy jakąś mieszaniną śledczego, policjanta, prokuratora i sędziego, który wydaje wyrok. Najważniejsze, co tutaj jest stracone w tym rozumieniu grzechu, to osadzenie pojęcia grzechu w relacji, w więzi z Bogiem, że mamy tutaj tylko jakieś odniesienie do zasad, do prawa, są jakieś zasady takie nałożone z zewnątrz, jeżeli ich nie przestrzegamy, to jest jakaś konsekwencja, jakaś kara. I tu gubimy całkowicie jakiś wymiar relacyjny, że grzech zawsze chcemy rozumieć, rozpatrywać, analizować, czy jemu się przyglądać w odniesieniu do zasadniczego, do centrum istoty chrześcijaństwa, czyli relacji z Bogiem, bo tym jest więź, tym jest chrześcijaństwo, czyli więzią z Chrystusem, że Bóg stał się człowiekiem, Chrystusem po to, żebyśmy my mogli, Bóg się zbliżył do człowieka, żeby człowiek mógł odkryć z nim relację. Tak bym to w uproszczeniu nazwał. I więc teraz zastanówmy się, jak możemy trochę poszerzyć to nasze rozumienie pojęcia grzechu. Powiem o takich trzech, powiedzmy, metaforach, słowach, frazach, które mogą nam jakoś to bardziej rozjaśnić. Więc pierwsza rzecz to chybienie do celu. Chybienie do celu. Skąd to bierzemy? I to dosłownie znaczy to słowo grzech, które w języku polskim mamy grzech i mamy jednoznaczne często skojarzenia z tym słowem. Ci, którzy byli odbiorcami Nowego Testamentu napisanego w języku greckim, widzieli tam słowo, które znaczy nie mniej, nie więcej jak chybienie do celu, chybić do celu. I nam już tutaj się kropki składają, to bardzo ładnie zgrywa się z tym, co mówiliśmy w pierwszym odcinku, że opatrzność to jest pomysł Pana Boga i jego realizacja na osiągnięcie celu. Celem jest zbawienie, celem jest więź z Bogiem, komunia z Nim. Natomiast grzech to jest chybienie do celu, więc grzechem jest coś, co nas od tego celu odciąga. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i Bóg w swojej opatrzności chce wszystkich ludzi do tego prowadzić, a grzech to jest chybienie do celu, takie nietrafienie w ten cel, to jest współpraca z Bożą łaską, żeby to zbawienie się ziściło, tak to nazwijmy, natomiast grzech to jest takie rozminięcie się z tym, chybienie, że nie trafiamy, że celem jest to, a my gdzieś po prostu całkowicie w inną stronę lokujemy nasze siły, nasze zdolności, nasze relacje, nasz czas i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, chybienie do celu. Druga rzecz to błądzenie, bo to też w taki sposób można to słowo z greki na polski przetłumaczyć, że nie tylko chybienie do celu, ale także błądzenie. I nam to ładnie tutaj się zgrywa z tą metaforą drogi. Mamy w psalmie 23 ten piękne zdanie, że Pan wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, po właściwych ścieżkach. I grzech to będzie błądzenie, że Pan nas prowadzi i my współpracując z Nim idziemy po tej właściwej ścieżce, natomiast grzechem będzie to takie metaforyczne zboczenie z tej ścieżki, z tej właściwej ścieżki, gdzieś błądzimy, wybieramy jakąś inną i możemy się gdzieś zagubić, że znowu w tej drodze do celu wybieramy ścieżkę, która do tego celu nie prowadzi, która w ogóle w jakimś odwrotnym kierunku, a wydaje nam się, że idziemy do celu i tu jest też taka pułapka, oj, to będzie trzecia metafora, zaraz do niej dojdziemy, że w tym tkwi pułapka, że nam się wydaje, że idziemy dobrze, natomiast błądzimy i w tym tkwi taka, powiedzmy, perfidia grzechu, że może się wydawać, że to jest okej, w porządku, że to da jakąś korzyść, natomiast ostatecznie błądzimy, idziemy jak gdyby złą ścieżką, nie idziemy do celu. I trzecia metafora, czyli pułapka. To też lubię w taki sposób przedstawiać jakoś grzech, no bo w pułapce, jak się łapie jakieś, nie wiem, dzikie zwierzę w pułapkę, załóżmy, to tam pewnie jest coś, co jakoś nęci, co wyraża taką symboliczną korzyść, którą też dostrzegamy w grzechu, bo gdyby jej tam nie było, to najczęściej byśmy tego w ogóle jakoś nie robili, nie wybierali tego, bo tam widzimy jakąś korzyść, coś przyjemnego, coś, co wydaje się wartościowego. Natomiast ostatecznie jesteśmy łapani w pułapkę. I ta pułapka, jak to zwierzę zostanie złapane, to tam powstają jakieś rany, cierpienie, to zwierzę się nie może ruszyć. Czyli to rodzi jakieś skutki. I ta metafora pułapki nam pokazuje, że grzech jakieś pozostawia nam rany, jakieś cierpienie. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, jaki jest skutek grzechu. Skutek grzechu jest taki, że to zawsze wiąże się z jakimś cierpieniem, z jakąś krzywdą, której doświadczamy my na sobie, na skutek własnych grzechów, ale czasami też możemy doświadczać na sobie, na skutek cudzych grzechów, jak to było opisane w pierwszym czytaniu w historii Zuzanny. To jest ważne, żebyśmy to uchwycili, że grzech wiąże się z jakimś cierpieniem, z jakąś krzywdą, z jakimś bólem. I niekoniecznie to jest od razu, że czasami to jest jakoś tak rozłożone w czasie albo gdzieś tam po jakimś dopiero długim okresie to się jakoś ujawni, ale to jest ważne, żeby widzieć, że to jest nierozerwalnie związane jedno z drugim, że grzech i cierpienie to są dwie strony tej samej monety, tak byśmy powiedzieli. I teraz wydawałoby się, że skoro grzech jest chybieniem do celu, skoro grzech jest błądzeniem, jest pułapką, to tak intuicyjnie byśmy powiedzieli, że to udaremnia zamiary Bożej opatrzności. A prawda jest bardziej złożona i prawda jest tak naprawdę dobrą nowiną, bo znowu w tajemnicy grzechu jest pewnego rodzaju paradoks, znowu na tej zasadzie i, że w grzechu jest zarówno i ten aspekt rany, krzywdy, cierpienia, on jest, ale jest też obecny aspekt takiego, powiedziałbym, przyciągania Boga, że Bóg po prostu jest tam i pojawia się, tak oczywiście mówię to obrazowo, tam gdzie grzech, że gdzie grzech, tam jest Chrystus, on przychodzi do grzesznika. I skąd w ogóle taki pomysł? Więc to chcę, żeby wybrzmiało, że i to, że to jest taki paradoks, że kryje się i ta pułapka, i jest jakiś krzywda, ból, cierpienie, ale jednocześnie jest Chrystus, który przyszedł po to, żeby zbawić grzeszników. I jestem co do tego przekonany, bo i liturgia słowa to potwierdza, i liturgia Eucharystii, i święci. Chociażby takie trzy cytaty mi przychodzą od razu teraz do głowy ze świętego Pawła, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Albo święty Augustyn powiedział takie zdanie, gdzieś zapisał, błogosławiony grzech, który rzuca na kolana. Albo w liturgię paschalną, liturgię Wigilii Paschalnej, ten w egzultecie jest śpiewany uroczyście, o szczęśliwa wina, którą zgładził tak wielki odkupiciel. I to jest takie no, niesamowite, bo to jest dobra nowina i to jest tak naprawdę coś, co ma nam tutaj wybrzmieć bardzo głośno, mocno, dobitnie i z naciskiem, że my tak naprawdę jesteśmy w stanie jakoś zniweczyć zamiary Bożej opatrzności, to jest możliwe, ale ważne jest to, że jakby im bardziej my to robimy, to tym bardziej Chrystus idzie nas szuka, bo o tym są przecież wszystkie przypowieści u Łukasza, Ewangelia, że Chrystus jest tam, gdzie są grzesznicy. Mówi o zagubionej owcy, zagubionej drachmie, że ciągle jest ten obraz Boga aktywnego, Boga, który szuka grzesznika, który tak naprawdę go przychodzi, żeby go zbawić, bo to oznacza imię Jezus. Jezus oznacza Bóg zbawia, że takie jest jego imię, czyli taka jest jego tożsamość i jego sposób działania, że on inaczej nie umie, nie da się po prostu, że Bóg taki jest, że Chrystus po prostu lgnie, jego ciągnie tam, gdzie jest grzesznik, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. I to jest niesamowite i piękne, że grzech nie zmienia Boga, bo grzech zmienia nas, czyli grzech powoduje w nas jakąś ranę, jakiś ból, jakieś cierpienie, ale on nie zmienia Boga, bo to nie zmienia miłości Boga, bo Bóg zawsze wychodzi do człowieka, zawsze go szuka, bo Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc Bóg w swojej opatrzności nigdy nie zostawia grzesznika, nigdy, przenigdy. Dlaczego? Bo kocha, bo Bóg jest miłością, a grzech nie zmienia miłości Boga do człowieka, do mnie, do ciebie. I to jest piękne, że Chrystus jest tam, gdzie jest grzesznik. A więc ostatecznie można to porównać taką metaforę GPS-u, bo mamy to, że Bóg prowadzi nas po właściwych ścieżkach i tak jest i tego nie unikniemy, że przez całe życie my z tych właściwych ścieżek ciągle gdzieś zbaczamy, mniej lub bardziej. Ale to jest piękne, że Chrystus nas nie zostawia samych, że my gdzieś tam zabłądzimy i on już, kreska postawiona na nas, koniec, game over. Nie ma tak, bo dopóki piłka w grze, to Chrystus cały czas jakby za nami podąża i metafora GPS-u tutaj jest bardziej użyteczna, bo co się dzieje, kiedy załóżmy wyznaczymy sobie trasę gdzieś, nie wiem, z Lublina do Warszawy i jedziemy sobie tutaj główną drogą, ale załóżmy, że gdzieś zboczymy na jakąś boczną ścieżkę, to co robi GPS? On wyznacza nową trasę, inną drogą do tego samego celu. I to jest taka metafora, że nawet jeżeli my w swojej grzeszności mniej lub bardziej, każdy z nas jakoś inaczej zbacza z tych właściwych ścieżek, po których prowadzi nas Boża opatrzność, to to nie zmienia planu, a plan to jest dotarcie do celu, że Bóg jak gdyby, tak mówię oczywiście obrazowo, że nas ściga nieustannie, ściga w takim pozytywnym sensie, żeby wyznaczyć nową ścieżkę, że nawet jak my zbaczamy, że ciągle nieustannie i w kółko to powtarzamy, że on się nie męczy tym, nie znudzi się, jak mówił papież, że on się nie męczy przebaczaniem człowiekowi, papież Franciszek to przypominał. I to są te obrazy Boga, który jest aktywny, który szuka grzesznika, który przyszedł, żeby ocalić to, co zginęło. Więc co tak naprawdę jest najgorsze? Bo najgorszy jakby nie jest sam grzech, to co się, czyli jakiś upadek, jakiś wybór, decyzja. Najgorsze, co może się wydarzyć, to to, co jest później. I to jest symbolicznie pokazane w tym finale sceny Ewangelii, która została przeze mnie odczytana jakiś czas temu. Bo tak, bo kiedy się zdarzy grzech, to są tak naprawdę dwie możliwości takie symboliczne. Jedna jest tutaj zobrazowana przez tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy co? Oni odeszli. Wszyscy zaczęli stopniowo odchodzić od Chrystusa i została tylko kobieta i Chrystus. I my chcemy się wystrzegać tej postawy faryzeuszów i uczonych w piśmie, czyli my chcemy pozostać przy Chrystusie, bo Chrystus był tam. Bo on jest tam, gdzie jest grzesznik po prostu zawsze, bo on taki jest, bo Bóg zbawia i my nie chcemy od niego uciekać, nie chcemy od niego odchodzić, ale chcemy, tak jak ta kobieta, zostać przy Chrystusie. Zostać przy Chrystusie po to, żeby doświadczyć na niego, na nas, jego wzroku, jego takiej łagodności, jego tych słów, które mówi: i ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz, powiedział do tej kobiety. I to jest taki obraz takiego, powiedziałbym, rozdarcia, które może być w nas, że kiedy jest grzech, a on będzie prędzej czy później zawsze, tak naprawdę do końca życia się zmagamy, mocujemy się ze swoimi słabościami i ten grzech zawsze będzie nam towarzyszył, póki żyjemy. Istotne jest to, co się dzieje później. Czy my, tak jak faryzeusze, odejdziemy od Chrystusa, czy my, tak jak kobieta, zostaniemy przy Nim i usłyszymy te słowa: ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz. Czyli to jest ten symbol tego, że kiedy zostajemy przy Chrystusie, możemy doświadczyć Jego łaskawości, dobroci, Jego miłosierdzia, Jego przebaczenia i tego, że On nas przywraca na te właściwe ścieżki. On mówi: idź i nie grzesz więcej. Czyli to jest to wyznaczenie tej nowej ścieżki, ten powrót do właściwych ścieżek Bożej opatrzności. Tak to możemy symbolicznie nazwać, opisać i myślę, że o co tutaj chodzi nam, że to jest bardzo piękne, że to jest bardzo krzepiące, że to jest dobra nowina, że grzech nigdy nie jest ostatnim słowem, bo ostatnie słowo należy do Chrystusa, do Jego łaski. A naszym zadaniem jest to, żeby od Niego nie uciec. Nawet jeżeli przychodzi grzech, jeżeli zdarza się, że zbaczamy z tych ścieżek, że nie trafiamy do celu, że zostajemy schwytani w sidła, które sami na siebie czasami zastawiamy, to chodzi o to, żeby nie uciec od Chrystusa, zostać z Nim, doświadczyć Jego miłosierdzia, przebaczenia i tego, że On wyznacza nową drogę do celu, bo On pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy i robi wszystko, co w Jego mocy, żeby to Jego pragnienie się ziściło. I na tym polega Boża opatrzność. Na tym polega dobra nowina, że grzech nie jest ostatnim słowem, że jest ratunek, że jest Chrystus, że jest nowa droga, że On nigdy się nie znudzi tym, żeby za nami podążać i żeby nieustannie wyznaczać nowe ścieżki, po których będzie nas prowadził. Właściwe ścieżki Bożej opatrzności. I o tym, myślę, jest ta dzisiejsza liturgia słowa i nad tym chcieliśmy się dzisiaj zatrzymać. Więc pozwólcie, że podsumuję. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali chwilę na przy tajemnicy grzechu. To jest trudny termin, z którym mamy często takie pobieżne, powierzchowne skojarzenia. Mi bardziej zależało na tym, żebyśmy patrzyli tak znacznie szerzej, bardziej w odniesieniu do relacji do Boga. I mówiliśmy o tym, że grzech to jest chybienie do celu, celem jest zbawienie, opatrzność jest realizacją tego celu, a grzech jest takim wyborem niewłaściwego środka do celu, że gdzieś się odwracamy od tego celu, który jest dla nas jakoś wyznaczony przez Boga. Mówiliśmy też o błądzeniu, że zbaczamy ze ścieżki, wydaje nam się, że idziemy dobrą ścieżką, a ona prowadzi w ogóle w odwrotnym kierunku. I mówiliśmy o pułapce, czyli że łapiemy się w to. I była mowa o tym, że grzech rodzi cierpienie, ból, krzywdę, ale także grzech powoduje, że Chrystus jest, że On tam, gdzie grzech, tam też On jest, bo On przychodzi, żeby ratować, bo takie jest Jego imię. Jezus, znaczy Bóg zbawia. I mówiliśmy o tym, że grzech niekoniecznie udaremnia zamiary Bożej opatrzności. Ostatecznie może tak się wydarzyć, kiedy my po prostu odejdziemy i nie wrócimy do Chrystusa, tak jak symbolicznie uczeni w Piśmie, ale my chcemy jak ta kobieta przyłapana na grzechu pozostać przy Chrystusie, doświadczyć Jego miłosierdzia, przebaczenia i tego, że On nieustannie wyznacza nam te nowe, właściwe ścieżki, po których chce nas prowadzić. Więc prośmy, moi drodzy, o to, żebyśmy z tych ścieżek, nawet jeżeli zbaczamy, chcieli zatrzymać się po to, żeby spotkać się z Chrystusem, doświadczyć Jego miłosierdzia, przebaczenia i wrócić na właściwe ścieżki. Więc tyle dzień dzisiejszy rekolekcji. Jutro będzie kolejny krok i zastanowimy się, jak to jest, że czasami przez te właściwe ścieżki jesteśmy wiedzeni przez ciemne doliny, bo tak było też w Psalmie 23 i nad tym się zatrzymamy w kolejnym odcinku naszych rekolekcji. Dziękuję za uwagę, za obecność, serdecznie pozdrawiam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.